Zapraszamy na audycję Szukając Słowa Bożego. Jak co piątek, po rozważaniach z liturgii Słowa z piątej niedzieli Wielkiego Postu, najbliższej niedzieli, 17 marca, poprowadzi nas dzisiaj ksiądz profesor Henryk Witczyk z Instytutu Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Serdecznie witamy, księże profesorze.
Witam ojca Roberta, witam wszystkich państwa słuchaczy, którzy pragną szukać razem z nami Słowa Bożego, które rozbrzmiewać będzie w piątą niedzielę Wielkiego Postu.
Księże profesorze, prosimy o słowo wprowadzenia.
Może najpierw, ojcze Robercie, pomódlmy się do Ducha Świętego słowami pięknego hymnu, do Ducha Świętego czy jakiejkolwiek pieśni i do Ducha Świętego. A oczywiście jako wprowadzenie niech będą krótkie słowa, które usłyszymy dzisiaj w śpiewie przed Ewangelią, mianowicie w czytaniu przed Ewangelią. Mianowicie Chrystus, gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają. W tych dniach Wielkiego Postu, zarówno w ciągu tygodnia, jak też w niedzielę Wielkiego Postu, ten temat czy sprawa zbawienia, zarówno tego, który jest sprawcą tego zbawienia, jak i nas, wierzących i w ogóle ludzi, którzy potrzebują zbawienia, wraca praktycznie każdego dnia w taki czy inny sposób. Wysłuchamy za chwilę niezwykłych czytań z księgi proroka Jeremiasza, z listu do Hebrajczyków, rozdział 5 i z Ewangelii według świętego Jana, rozdział 12, w których ta właśnie sprawa zbawienia, w zasadzie głównych czynników sprawiających nasze zbawienie, jest bardzo szeroko, a zarazem bardzo inspirująco pokazana. Ukazana jest nade wszystkim inicjatywa tego, który nas zbawia. A zatem rozpocznijmy nasze szukanie Słowa Bożego właśnie od wezwania Ducha Świętego, prosząc Jego światło, natchnienia, byśmy mogli naprawdę jak najgłębiej rozważać Słowo Boże, a następnie nim żyć.
Niech Twój Święty Duch dziś przeniknie mnie i niech zawsze już gości w duszy mej i niech spadnie Duchu Święty przyjdź.
Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. Pan mówi: oto nadchodzą dni, kiedy zawrę z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze. Nie takie jak przymierze, które zawarłem z ich przodkami, kiedy ująłem ich za rękę, by wyprowadzić z ziemi egipskiej. To moje przymierze złamali, mimo że byłem ich władcą, mówi Pan. Lecz takie będzie przymierze, jakie zawrę z domem Izraela po tych dniach, mówi Pan. Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercach. Będę im Bogiem, oni zaś będą mi ludem. I nie będą się musieli wzajemnie pouczać, mówiąc jeden do drugiego: poznajcie Pana. Wszyscy bowiem od najmniejszego do największego poznają mnie, mówi Pan, ponieważ odpuszczę im występki, a o grzechach ich nie będę już wspominał.
Wysłuchaliśmy bardzo ważnego fragmentu z księgi proroka Jeremiasza. To jest 31 rozdział. W pierwszej części Pan Bóg ustami proroka obwieszcza, że oto dawne przymierze, które zostało zawarte w kontekście wychodzenia z Egiptu, kiedy to Bóg prowadził swój lud, był jego władcą, czyli królem, opiekunem, właśnie okazał im całą swoją moc i na bazie tego doświadczenia mógł zawrzeć z nimi przymierze na Synaju. Oni zobowiązali się do wypełniania woli Bożej ogłoszonej przez Mojżesza, głównie zawartej w słowach dekalogu. To przymierze, zwane przymierzem synajskim, złamali, jak stwierdza Bóg ustami proroka. To przymierze złamali, mimo że byłem ich władcą. Konsekwencją tego złamania przymierza będzie po prostu wygnanie do Babilonii, zburzenie świątyni i długi 70-letni czas niewoli babilońskiej, zburzenie również miasta świętego Jerozolimy, rzecz jasna. Ale na tym Słowo Boże nie poprzestaje. Pan Bóg przede wszystkim pragnie naszą uwagę i uwagę pierwszych słuchaczy, czyli tych, do których mówił prorok Jeremiasz, zwrócić na ważniejsze wydarzenie, które nadchodzi po tych dniach. Mamy jednak takie sformułowanie, które jest nieokreślonym, ale najważniejsza jest treść proroctwa. Oto nadchodzą dni, po tych dniach niewoli, prawda, kiedy zawrę z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze. I w dalszej części wypowiedzi Bożej, skierowanej właśnie do ludu przymierza, tego pierwszego przymierza, Pan Bóg określa, czym będzie się charakteryzować to nowe przymierze. Mojżesz napisał słowa dekalogu na kamiennych tablicach, które w kontekście kultu Złotego Cielca stłukły, następnie one zostały napisane na nowo, także ostatecznie ten dekalog był znany, ale pozostawał zapisany właśnie na kamiennych tablicach zewnętrznych. Pan Bóg mówi: umieszczę swe prawo, prawo przymierza, gwarantujące właśnie więź z Bogiem, w głębi ich jestestwa i doprecyzowuję, wypiszę je na ich sercach. Na czym polega różnica? Na tym, że po prostu umieszczone w sercu, czyli w sumieniu każdego wierzącego prawo Boże będzie go inspirowało do wypełniania woli Bożej, którą będzie mu objawiało po prostu. Będzie najbliżej, jak tylko można sobie wyobrazić, obecne w życiu, wręcz w osobie, w duszy, prawda, w sercu, w sumieniu wierzącego. To bardzo ważna, bardzo wielka zmiana. Co więcej, święty Paweł, nawiązując do tego prorockiego tekstu Jeremiasza, precyzuje, że to pierwsze synajskie było przymierzem prawa zapisanego właśnie na zewnętrznych kamiennych tablicach. Natomiast nowe przymierze to przymierze ducha. To Duch Święty jest ostatecznie tym, kto objawia wierzącemu, chrześcijaninowi, uczniowi Chrystusa, bez względu na to, czy pochodzi on właśnie z narodu izraelskiego, czyli czy pochodzi z domu Izraela, czy z domu Judy, czy też będzie pochodził z narodów pogańskich. Duch Święty wypisze w sercu takiego wierzącego prawo Boże. Będzie objawiał po prostu wolę Bożą, bo jej wypełnianie gwarantować będzie więź z Bogiem. Bo taki jest cel przymierza. Tak jak tutaj słyszymy w proroctwie Jeremiasza, Pan Bóg mówi, to jest bardzo ważna, uroczysta obietnica, będę im Bogiem, oni zaś będą mi ludem. Ta wzajemna przynależność oznacza wzajemną troskę, przede wszystkim troskę Pana Boga o lud, obronę przed wrogami, a z kolei lud wezwany jest do wierności, bo tym, co jako najcięższy grzech złamało pierwsze przymierze synajskie, było bałwochwalstwo, co wyrzuca między innymi prorok już Eliasz w pierwszej Księdze Królewskiej, pokazując, że on jeden, jedyny pozostał jako wierny prorok Boga, który jest, a wszyscy inni stali się prorokami Baala i tak po prostu sprzeniewierzył się cały lud, łącznie z królami, królem, królową, prawda? Otóż ta wzajemna przynależność Pana Boga do ludu, jego troska o ten lud i ludu do Pana Boga wyraża się właśnie w takich bardzo konkretnych czynach. Lud zobowiązany jest do oddawania prawdziwej, autentycznej czci Bogu żywemu, Bogu prawdziwemu, który jest duchem, który nie jest jakąś figurą, jakąś rzeźbą po prostu, czy jakąś siłą natury, jak to poganie deifikowali różne siły natury, czy ciała, prawda, przyrody, które uznawali za takie elementy pierwotne, rządzące życiem całego właśnie świata, całej przyrody. Otóż Bóg, który jest duchem, jest niewidzialny, będzie oczekiwał prawdziwego kultu, tak jak to Pan Jezus objaśni Samarytance przy studni, że prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu ani nie na górze Garizim, ani nie w Jerozolimie, na górze świątyni, która za kilkadziesiąt lat po tej rozmowie zostanie zburzona przez Rzymian, lecz w duchu i prawdzie. To jest najpiękniejsze określenie kultu chrześcijańskiego, prawda? Nie będziemy rozwijać tego wyrażenia, niemniej pragnę zaznaczyć, że to sprawowanie kultu, oddawanie czci Bogu jako Ojcu, wysławianie Go, zanoszenie dziękczynienia, kierowanie do Niego wszelkich próśb błagalnych, tak jak to czynią autorzy psalmów, czy sam Pan Jezus notabene w Ewangelii, jest fundamentalnym warunkiem, który lud Nowego Przymierza winien wypełniać. Zresztą Izraelici po powrocie z niewoli babilońskiej pilnie sprawowali taki właśnie kult, bardzo starannie troszczyli się o świątynię jerozolimską, sprawowane w niej święta, ofiary składane. Możemy o tym czytać w obydwu księgach Kronik, czy w księdze Zdrasza, zwłaszcza Nechemiasza, prawda, czy obydwu tych raczej, prawda, wielkich liderów ludu, bo najpierw jest mowa o odbudowie świątyni, o odbudowie kultu i o czytaniu prawa, które inspiruje po prostu poszczególne czynności kultowe. Kolejna cecha charakterystyczna tego nowego przymierza, o którym prorok Jeremiasz mówi, to wyrażana jest następująco. Nie będą się musieli wzajemnie pouczać, mówiąc jeden do drugiego, poznajcie Pana, wszyscy bowiem od najmniejszego do największego poznają mnie. Mamy tutaj czasownik poznawać. Oczywiście nie chodzi o intelektualne czy takie właśnie teoretyczne mówienie o Panu Bogu, czy nawet myślenie o Panu Bogu, lecz to poznawanie według oryginału hebrajskiego oznacza przede wszystkim przebywanie, doświadczanie obecności Bożej po prostu, czyli takie doświadczalne poznawanie miłości Bożej, dobroci Bożej, Bożego miłosierdzia. To oznacza tutaj ten wspaniały czasownik, poznają mnie, mówi Pan. I to wszyscy, od najmniejszego do największego. Nie tylko prorocy, nie tylko kapłani, nauczyciele czy uczeni w piśmie, właśnie jak to w Ewangeliach czytamy, ale wszyscy, każdy będzie miał tę łaskę doświadczania Pana Boga, Jego obecności, przebywania w tej obecności, cieszenia się nią, liczenia na tę obecność Bożą, Ojca, który nas miłuje, jak dookreśli Pan Jezus czy Księga Apokalipsy. I pozostaje jeszcze jedna cecha charakterystyczna tego nowego przymierza. Mianowicie Pan Jezus podaje, prorok Jeremiasz podaje warunek, dzięki czemu będzie możliwe takie właśnie poznawanie Pana, czyli to przebywanie w takiej serdecznej więzi w obecności Bożej. Bo odpuszczę im występki, a o grzechach ich nie będę już więcej wspominał. Mamy tutaj po prostu akt ekspiacji, odpuszczenia grzechów. Chodzi o to, że po prostu nowe przymierze będzie związane z darem miłosierdzia, który każdy wierzący, który świadom jest swoich grzechów, będzie mógł o nie prosić i będzie doświadczał po prostu przebaczenia, uwolnienia od ciężaru tych grzechów, od ich siły niszczycielskiej, uwolnienia od winy. Pan Bóg będzie po prostu tych ludzi przemieniał i będzie umożliwiał im przebywanie w swojej obecności. Bo pamiętajmy, przesłanie Starego Testamentu, ale też i Nowego, zasadnicze jest takie, że grzesznik nieczysty nie może uczestniczyć w kulcie Bożym, nie doświadcza obecności Bożej po prostu. Bo nieczystość, jak mówi Pan Jezus u Marka w rozdziale 7, te wszystkie grzechy najcięższe, które Pan Jezus tam wylicza, to one oddalają człowieka od Pana Boga, czynią go nieczystym. Nie te wszystkie przepisy rytualne, o których uczeni w piśmie mówili ludowi, wyjaśniali, przestrzegali tego wszystkiego. To było związane oczywiście też ze względami higieny, zdrowia, ocalenia życia w trudnych sytuacjach, zagrożenia życia, prawda? Natomiast Pan Jezus mówi, że tym, co naprawdę czyni człowieka nieczystym, to są grzechy, które wychodzą z ludzkiego serca, złe myśli i tak dalej, prawda? Otóż to odpuszczenie grzechów Pan Bóg obiecuje tutaj bardzo uroczyście i potwierdza ten fakt, przyznajmy, absolutnie fundamentalny dla trwania nowego przymierza, by nie zostało już złamane czy wypowiedziane przez Pana Boga, bo złamane właśnie przez grzechy ludzkie, które nie mogły być odpuszczone, które narastały, jak to bałwochwalstwo, które właśnie opanowało cały lud, kapłanów, proroków po prostu. Wszyscy nagle stali się sługami Baala na czele z królem Tona. Otóż o tym fenomenalnym, niezwykłym, nadzwyczajnym, nadprzyrodzonym akcie odpuszczania grzechów mówi Psalm 51, którym będziemy się modlić w tę niedzielę. Przytoczę tylko po prostu kilka wersetów tej wielkiej modlitwy człowieka Starego Przymierza, jeszcze właśnie Izraelity. Obmyj mnie zupełnie z mojej winy, zmiłuj się nade mną, w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość w łaskawości swojej. Ale nie tylko zgładź tę nieprawość, lecz stwórz, Boże, we mnie serce czyste, odnów we mnie moc ducha, nie odrzucaj mnie od swego oblicza, nie odbieraj mi świętego ducha swego. Zauważmy, że mamy w tej modlitwie aż potrójne wezwanie, modlitwę o Ducha Bożego, który jest nazwany duchem po prostu mocy, duchem świętym i duchem po prostu takim, który odnawia, duchem po prostu świętości Bożej. Mamy tutaj, to się nazywa w egzegezie parakleza, potrójne wezwanie, wołanie o Ducha Świętego. Bo to, że człowiekowi zostają odpuszczone grzechy, zdjęta wina, to co się dokonuje w sakramencie na przykład pokuty, to jest dopiero połowa pojednania z Panem Bogiem. To jest tak jak człowiek w szpitalu znajdujący się po ciężkiej operacji, gdyby go lekarze zostawili tak właśnie już, operacja zakończona, przewieziony na salę, nikt o niego więcej nie dba, no to przecież zmarłby w bezradności i w ogóle, prawda, z powodu różnego rodzaju jeszcze dolegliwości. Potrzebna jest wielka opieka, taka regeneracyjna, która przywraca stopniowo zdrowie choremu. I taką rolę w sakramencie miłosierdzia pełni Duch Święty, o którego trzeba nam się żarliwie modlić, gdy przystępujemy do konfesjonału, czy gdy przeżywamy rekolekcje, rachunek sumienia i tak dalej, a zwłaszcza po spowiedzi, żeby to ten właśnie Duch mocy, Duch Święty, Duch, prawda, Boży był moją nową siłą po prostu, bo to on ostatecznie będzie gwarantował trwanie w przymierzu z Panem Bogiem i poznawanie Pana Boga. Dlatego też właśnie święty Paweł, świadom tego wszystkiego, nazywa nowe przymierze przymierzem ducha. Może jeszcze sięgnijmy tylko do tekstów paralelnych, zwłaszcza z proroka Ezechiela, ale też i z Ewangelii, mianowicie Jeremiasz, 34 rozdział, prorok Jeremiasz nazywa to nowe przymierze wiecznym przymierzem, czyli stawia kropkę nad i, że Pan Bóg już tego przymierza po prostu nie porzuci tego ludu, prawda, bo będzie moc uzdrawiająca ten lud, wybawiająca go od grzechów. Natomiast prorok Ezechiel w rozdziale 37, do którego gorąco odsyłam, mówi niezwykle cenne prawdy o tym nowym przymierzu. Mianowicie Pan Bóg przez Ezechiela zapowiada: będę wyświadczać im dobro, tym właśnie uczestnikom nowego przymierza, przymierza wiecznego. Po drugie, napełnię ich serca bojaźnią. Bojaźnią, czyli taką żarliwą miłością do Pana Boga, której troszczymy się, żeby po prostu nawet najmniejszym słowem czy zachowaniem nie urazić, nie stracić tej ojcowskiej miłości. Następnie prorok Ezechiel mówi, że uczestnikom nowego przymierza Bóg będzie błogosławił, rozmnożę ich. To absolutnie najważniejsze błogosławieństwo w Piśmie Świętym. Już w akcie stworzenia Pan Bóg błogosławi, bądźcie płodni. Ezechiel mówi o tym błogosławieństwie związanym z płodnością do ludu, który jest bardzo osłabiony liczebnie poprzez ten najazd Babilończyków, uprowadzenie do niewoli, prawda, wygnanie, niewola, wielu, którzy tam po prostu traciło tożsamość, stawali się po prostu obywatelami tamtej krainy, niewielu chciało wracać do Jerozolimy. Jednak prorok Ezechiel, który towarzyszy wygnańcom, zapowiada nowe przymierze i tę wielką, taką błogosławiącą rolę Pana Boga rozmnożę ich. I wreszcie ostatnia, czy jedna z bardzo ważnych cech tego nowego przymierza, o której mówi prorok Ezechiel, mianowicie mój przybytek umieszczę pośród nich na stałe. Izraelici w Babilonii bardzo boleli nad tym, że nie ma świątyni, czyli nie ma gdzie się modlić. Nasze modlitwy zanoszone nad brzegami, prawda, rzekami Babilonu, na obcej nieczystej ziemi, nie wyobrażali sobie, jak można z takiej nieczystej, czyli pogańskiej, bałwochwalczej ziemi zanosić modlitwy do Boga żywego. Dopiero wtedy uświadomili sobie, co stracili, tracąc świątynię, czy zanieczyszczając ją kultami bożków pogańskich, prawda. A tutaj Pan Bóg zapowiada tę nową obecność. Mój przybytek umieszczam na stałe pośród nich. Przytoczyliśmy sobie to wszystko, żeby teraz dopiero zrozumieć w pełni, o czym mówi Pan Jezus, i to w czasie ostatniej wieczerzy, kiedy zapowiada, czy ustanawia de facto, to zapowiedź to jest niezbyt precyzyjne określenie, bo wypowiada słowa, które są realizacją zapowiedzi jeremiaszowej czy ezechielowej, mówiąc, że ten kielich to jest krew nowego przymierza, przymierza we krwi mojej, tej krwi ekspiacyjnej, która ma moc gładzić grzechy. Ta krew, jak już mówiliśmy nieraz, aktualizuje jego posłuszeństwo, synowskie posłuszeństwo i daje nam moc takiego posłuszeństwa. I dlatego ona gładzi grzechy człowieka, prawda? Jej mocą działa kapłan w sakramencie pokuty najpierw, prawda, w konfesjonale. Otóż te wszystkie przymioty nowego przymierza realizuje nowe przymierze, które Pan Jezus zawiera w wieczerniku i przypieczętowuje oczywiście na krzyżu i w zmartwychwstaniu, bo pamiętajmy, gdy mówimy o krzyżu bez koniecznego odniesienia do zmartwychwstania, to mówimy naprawdę połowę prawdy i bardzo często nam się to zdarza. Unikajmy takiego po prostu rozdzielania wydarzenia, które jest organiczną całością. I tak jak zmartwychwstanie byłoby mitem, jak to powiedzieli Ateńczycy świętemu Pawłowi, gdy mówił im o zmartwychwstaniu, a nie mówił o krzyżu, o ukrzyżowaniu Chrystusa, tak też i odwrotnie. Mówienie o samym krzyżu bez ukazania, że to z niego wyrasta zmartwychwstałe, chwalebne ciało Pana Jezusa, byłoby głoszeniem tragicznej śmierci po prostu, haniebnej śmierci krzyżowej i tyle. Dlatego święty Paweł w 11 rozdziale listu do Koryntian, mówiąc o ostatniej wieczerzy, podkreśla to z całą stanowczością. My, chrześcijanie, sprawując właśnie Eucharystię, czyli najświętszą ofiarę, gdy mówimy, to jest ciało moje, to jest krew nowego przymierza, tak jak Pan nam nakazał, to czyńcie na moją pamiątkę, my głosimy śmierć Pana. Śmierć jest śmiercią, właśnie ukrzyżowanie Chrystusa, Jego człowieczeństwa, prawda? Ale jest to równocześnie śmierć Pana. Śmierć, w której na końcu objawia się Pan, uwielbiony Chrystus po prostu. I pamiętajmy o tym, bo notabene w każdej celebracji eucharystycznej to samo wyznajemy po prostu. Głosimy Twoje, nie tylko śmierć, ale Twoje zmartwychwstanie po prostu. Więc tak wygląda nowe przymierze, które Pan Jezus ustanawia i w którym uczestniczą, tak jak wspomniałem wcześniej, zarówno ci, o których mówił prorok Jeremiasz, mianowicie synowie domu Izraela, domu Judy, ci oczywiście, którzy razem z apostołami, z Matką Najświętszą, stają się podmiotem tego nowego przymierza, razem z poganami, którzy następnie wejdą wprowadzeni przez świętego Pawła czy innych apostołów, prawda, a zwłaszcza przez dar Ducha Świętego, którego otrzymują. Więc to jest to nowe przymierze, którym dokonuje się nasze zbawienie i widzimy tutaj Chrystusa, który jest sprawcą wiecznego zbawienia dla wszystkich, którzy Go słuchają. Czyli w tym przypadku to słuchanie odnosi się do tego, co powiedział na ostatniej wieczerzy, to czyńcie na moją pamiątkę. Czyli tę ofiarę, która jest nowym przymierzem, jest aktualizacją nowego przymierza przeze mnie zawartego, praktykujcie, aktualizujcie to nowe przymierze, tę wieczerzę pańską, prawda, która jest wieczerzą przymierza. Spróbujmy sobie zadać pytanie, jak może wyglądać życie autentycznego chrześcijanina wierzącego, który separuje się od udziału w tej właśnie wieczerzy przymierza, w tym rycie nowego przymierza. Jak wiele traci po prostu taki człowiek z tych darów, które już Ezechiel wyliczał. Będę wyświadczać im dobro, napełnię ich serca bojaźnią Bożą, czyli miłością, by się nie odwracali ode mnie. Rozmnożę ich, mój przybytek będzie pośród nich. Tym nowym przybytkiem, nową świątynią jest uwielbione ciało Chrystusa właśnie. Ono jest pośród nas, dlatego nasze życie ma zupełnie inny charakter niż życie osób, które nie wierzą, nie uczestniczą w przymierzu z Panem Bogiem, ani po prostu może nawet o Nim nie myślą, prawda? Spróbujmy zadawać sobie to pytania, ponieważ niedzielna Eucharystia, jak mówimy, a dokładniej Najświętsza Ofiara, czy Ofiara Nowego Przymierza, spróbujmy częściej używać tych określeń, bo one są nieskończenie głębsze po prostu. Bo Eucharystia znaczy dziękczynienie, wyraża tylko jeden aspekt sakramentu, który sprawowany jest na ołtarzu ofiarnym. Ten ołtarz jest również stołem, przy którym przyjmujemy ciało pańskie, prawda? Jest to ciało złożone w ofierze, krew wylana w ofierze dla naszego zbawienia, krew nowego właśnie przymierza. Tak więc dziękujmy Ojcu Niebieskiemu za to nowe przymierze, w którym mamy łaskę uczestniczyć dzięki łasce wiary i oczywiście kierując się bojaźnią Bożą, inspirowani światłem Ducha Świętego, Jego mądrością. Za chwilę wysłuchamy krótkiego fragmentu z listu do Hebrajczyków.
Czytanie z listu do Hebrajczyków. Bracia, Chrystus z głośnym wołaniem i płaczem za swych dni doczesnych zanosił gorące prośby i błagania do tego, który mógł go wybawić od śmierci i został wysłuchany dzięki swej uległości. I chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy go słuchają.
W tym krótkim fragmencie z 5 rozdziału listu do Hebrajczyków mamy z całą mocą ukazany kolejny czynnik, dzięki któremu Pan Jezus dokonuje naszego zbawienia. Ten właśnie sprawca zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają, którzy naśladują ten właśnie to wydarzenie, w którym On zbawia nas. Jaki to jest czynnik? Otóż Chrystus z głośnym wołaniem i płaczem za swych dni zanosił gorące prośby i błagania. Modlitwa Chrystusa. Modlitwa, w której wyraża On synowskie zaufanie, wręcz synowską miłość do woli Ojca, do tego, który mógł go wybawić od śmierci. Znamy treść tej modlitwy, znamy też tę otwartość Pana Jezusa. Z jednej strony ten właśnie ludzki ból, czy tę ludzką, no, wstrząsającą wizję czekającego cierpienia, drogi krzyżowej, śmierci na krzyżu, a z drugiej strony otwartość na wolę Ojca. Nie moja, ale Twoja wola niech się stanie. I autor listu do Hebrajczyków stosuje pewien skrót i mówi: został wysłuchany. Prosił o wywabienie od śmierci, a został wysłuchany. No wiemy, że został ukrzyżowany, ale de facto właśnie ta odpowiedź Ojca miłującego Syna na tę Jego synowską modlitwę pełną miłości przekracza nawet to, co Pan Jezus ludzkimi słowami mówił, prawda, oddal ode mnie ten kielich. Ten kielich wypił, czyli przeżył mękę i śmierć, ale odpowiedź Ojca Niebieskiego to jest wskrzeszenie Jego ukrzyżowanego ciała po prostu. Powołanie Go do nowego życia w pełni boskiej chwały. Ale ewangelista, autor listu do Hebrajczyków pragnie podkreślić, że chociaż był Synem Bożym, nauczył się posłuszeństwa. I tutaj znów nie chodzi o takie poznawanie teoretyczne czy deklaracje słowne, ale to poznawanie czy nauczenie się takie doświadczalne. Przeżył po prostu to swoje synowskie zaufanie w kontekście największych, najboleśniejszych przeciwności zgotowanych mu przez ludzi, przez ich po prostu nienawiść, ich no, zaślepienie. Już może nie ma nawet potrzeby dookreślać tych postaw wszystkich. Znamy je z historii męki pańskiej. Otóż w tym kontekście Pan Jezus, takim najbardziej bolesnym, z różnych punktów widzenia patrząc, Pan Jezus objawił no, idealne, doskonałe swoje właśnie synowskie zaufanie do woli Ojca. I dlatego stał się sprawcą wiecznego zbawienia. Stąd też my, Jego uczniowie, wierzący w Niego, mamy szansę, bo to Jego wołanie głośne, ten płacz, jest otwarty przed nami. To są gesty czy aktywności Pana Jezusa, które są ponadczasowe, bo to są czynności Syna Bożego po prostu. Tak jak te słowa, które to jest ciało moje, to jest, czy Jego ukrzyżowanie, Jego zmartwychwstanie, to są wydarzenia ponadczasowe. Sięgają ludzie każdego wieku, każdego roku, prawda, kolejnych dni mają dostęp do tych wydarzeń. Podobnie my, zmagający się z przeciwnościami na drodze naszego powołania, życia, czy to takimi tymi podstawowymi, codziennymi, czy też tymi ciężkimi, związanymi z chorobą, nieuleczalną chorobą, czy chorobą, która bardzo szybko nieraz prowadzi do śmierci, którą widać na horyzoncie, pełną właśnie też bólu, cierpienia. Mamy szansę ten nasz płacz, to nasze głośne wołanie włączyć w to głośne wołanie i płacz Chrystusa. I dzięki temu to nasze wołanie, ten nasz płacz, ten nasz ból zyskują po prostu wielką moc, otrzymują pewność, że zostaniemy wysłuchani po prostu, tak jak ten płacz i głośne wołanie Chrystusa, Syna Bożego. Najważniejsze jest to właśnie synowskie zaufanie do Ojca w niebie, którego nas uczy Pan Jezus i to swoje zaufanie otwiera przed nami, abyśmy my, którzy no nie jesteśmy synami Bożymi, jesteśmy zaledwie i aż dziećmi Bożymi, mogli uczestniczyć w tym Jego idealnym synowskim zaufaniu do woli Ojca, do miłości Ojca i równocześnie dzięki temu doświadczać tej wspaniałej ojcowskiej odpowiedzi, który wskrzesza umarłych, daje życie, po prostu powołuje, otwiera bramy nieba, bramy miasta świętego, nowego Jeruzalem przed tymi, którzy wchodzą do tego miasta właśnie jako zwycięzcy, tak jak pokazuje Księga Apokalipsy. Właśnie ci, którzy wypłukali swe szaty we krwi baranka, siódmy rozdział Księgi Apokalipsy. Tutaj jest mowa, trzeba by dodać, również ci, którzy swój płacz, swoje cierpienie, swoje modlitwy pełne bólu złączyli z tym głośnym wołaniem i płaczem Syna Bożego, który stał się człowiekiem i otworzył tę swoją modlitwę przed każdym z nas. Pamiętajmy o tym, kiedy się modlimy, że modlitwa to nie jest tylko nasze mówienie, czy jakieś wznoszenie myśli, uczuć do Ojca w niebie, że nawet taka modlitwa, tym bardziej ta modlitwa pełna bólu, jest możliwa tylko w zjednoczeniu z Chrystusem, który też modlił się w pokoju na górze, prawda, nie raz do Ojca w niebie, a na krzyżu czy w ogrodzie oliwnym zanosił tę modlitwę pełną bólu, pełną cierpienia, zmagania się z drogą krzyżową, ze śmiercią, prawda, i został wysłuchany. Dzięki temu zaufaniu, tej eulabeia, jak tutaj mówimy, uległości, to coś więcej niż uległość, takie właśnie synowskie, pełne wdzięczności, zaufanie, tak jak dziecko do ojca ma takie pełne serdeczności, zaufanie po prostu, dzięki temu posłuszeństwu, czyli wypełnieniu tej woli, bez buntu, bez jakiegoś, no nie chcę tu używać innych określeń, ale w takiej postawie po prostu akceptacji. Oczywiście nie chodzi o jakiś masochizm, czyli celowe wystawianie się, czy zaniedbywanie dostępnych metod leczenia i tak dalej, broń Boże, żeby ktoś tak nie zrozumiał, prawda? Ale wiemy, że pomimo nawet największych starań lekarzy dzisiejszej medycyny, ostatecznie ta droga krzyżowa cierpienia ludzkiego umierania, odchodzenia z tego świata, ostatecznie staje się faktem. Może być lżejsza dzięki właśnie wspaniałej służbie lekarzy, pielęgniarek, całego personelu, rodziny, przyjaciół, którzy winni w tych momentach towarzyszyć tej modlitwie po prostu człowieka cierpiącego. Więc tak wygląda ten kolejny czynnik sprawiający nasze zbawienie. Modlitwa Chrystusa, modlitwa pełna, wyrażająca posłuszeństwo, zaufanie, dziecięce zaufanie do woli Ojca, tego, który nas miłuje. Pamiętajmy o tym, wola Ojca to nie jest jakieś krzyżyki spuszczane nam, prawda? To świat, to ludzie dają nam krzyżyki, jak to nieraz mówimy. Oczywiście obecność Pana Boga przy nas jest błogosławiona, bo daje nam siłę do przezwyciężania tych przeciwności, do nadawania sensu zbawczego tym krzyżykom właśnie, żeby z tych przeciwności, z tych naszych krzyży wyrastało zwycięstwo, zwycięstwo przygotowujące zmartwychwstanie, uwielbienie, chwałę w niebie, prawda, tak jak męczennicy, prawda. Więc tak wygląda ten drugi czynnik po pierwszym, który analizowaliśmy bardzo szeroko, a więc nowe przymierze. Wysłuchajmy jeszcze Ewangelii, już nie będzie potrzeby jakiejś szczegółowego komentarza, objaśniania jej, niemniej kilka zdań bez wątpienia należy również powiedzieć w kontekście wysłuchanej Ewangelii. A zatem za chwilę wysłuchajmy Ewangelii z 12 rozdziału Ewangelii według świętego Jana.
Z Ewangelii według świętego Jana. Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsajdy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: Panie, chcemy ujrzeć Jezusa. Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi. A Jezus dał im taką odpowiedź: Nadeszła godzina, aby został otoczony chwałą Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Kto zaś chciałby mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś mi służy, uczci go mój Ojciec. Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw mnie od tej godziny. Ależ właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, wsław imię Twoje. Wtem rozległ się głos z nieba. Już wsławiłem i jeszcze wsławię. Stojący tłum to usłyszał i mówił. Zagrzmiało. Inni mówili, anioł przemówił do niego. Na to rzekł Jezus. Głos ten rozległ się nie ze względu na mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie wyrzucony precz. A ja, gdy zostanę nad ziemią wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. To mówił, oznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć.
W wysłuchanym słowie, które płynie z ust Pana Jezusa, w odpowiedzi na pytanie, na prośbę Greków, pobożnych Greków, którzy przeszli do Jerozolimy, do świątyni, jako tak zwani bojący się Pana, szukający Boga prawdziwego, Pan Jezus odpowiada w nieprawdopodobnie wielki sposób. Objawia misterium swojej męki na krzyżu jako wywyższenia. To ostatnie, przedostatnie zdanie, gdzie mówi, że gdy zostanę nad ziemią wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. Właśnie tych, którzy go szukają, którzy go pragną, którzy mu służą, tak jak powiedział wcześniej. Jeśli ktoś mi służy, uczci go mój Ojciec. A równocześnie, zwróćmy uwagę, to Pan Jezus objawia już tutaj tę prawdę, że Jego krzyż, śmierć na krzyżu, nie jest podeptaniem, poniżeniem po prostu Rzymianom czy tym szydercom wszystkim. Tak się wydawało, że to śmierć haniebna, bo de facto zawieszenie na drzewie, powieszenie, czy ktoś sam się powiesił, czy został powieszony, to było po prostu uważane za niezwykle haniebny czyn. Ta śmierć na krzyżu, Pan Jezus ją nazywa wywyższeniem, ale nie w znaczeniu fizycznym, że nie wiem, metr, dwa metry nad ziemią podniesione Jego umęczone ciało. Tam jest w kontekście mowa o mocy Bożej. Ten głos Ojca, jak to Pan Jezus definiuje, ludzie odbierają Go jako grom, jako grzmot. To jest symbol określający potęgę Bożego Słowa, Bożego Głosu. Dla zaznaczenia, że to właśnie tą mocą Chrystus ukrzyżowany, boską mocą, którą można porównać do siły gromu spadającego z nieba, porównać tylko, prawda, głos Boży przewyższa nieskończenie tę siłę gromu, tą boską mocą ukrzyżowany i pogrzebany Chrystus zostaje wywyższony, przemieniony, otrzymuje chwalebne ciało, które właśnie jest punktem, czy takim właśnie nowym przybytkiem przyciągającym wszystkich, którzy szukają Go. I to jest kolejny czynnik tegoż właśnie sprawcy wiecznego zbawienia, że potrzebna jest łaska, łaska, miłość Chrystusa, który reaguje na każde poruszenie ludzkiego serca. Tutaj mamy właśnie Greków, którzy jeszcze nie są uczniami Pana Jezusa, ale już oddziałuje na nich ta miłość Jezusa, wiadomość o Jezusie na pewno, prawda, słyszeli i dostępują tej łaski bycia przyciągniętym do Niego. Otrzymują objawienie niezwykle ważne. A więc dokonuje się już, można by powiedzieć, pierwszy krok na drodze ich zbawienia. Ostatecznie Pan Jezus mówi, że to zbawienie, którego On jest sprawcą, będzie polegało na takim samym wywyższeniu, czyli przemienieniu ludzkiej natury, człowieczeństwa naszego doczesnego, jak Jego człowieczeństwo i Jego ciało zostało właśnie przemienione i widzimy je w osobie zmartwychwstałego. To jest właśnie finał procesu zbawienia. Ten finał Pan Jezus ukazuje tutaj w Ewangelii, wskazując na siebie, że tylko w Nim to przemienienie człowieka śmiertelnika w Syna Bożego, pełnego światła, pełnego chwały Bożej, nie tylko jego duszy, ale również w dniu ostatecznym jego ciała, jest możliwe. To jest właśnie cel całej aktywności zbawczej Ojca Niebieskiego i Chrystusa, Syna Bożego, który właśnie po to stał się człowiekiem. Aktywności zbawczej Ducha Świętego, który jest tą mocą właśnie Bożą, przemieniającą ukrzyżowanego Chrystusa. Tak zatem wygląda przesłanie piątej niedzieli Wielkiego Postu. Rozważaliśmy te wynikające ze Słowa Bożego czynniki, o których ono mówi, czynniki sprawiające nasze wieczne zbawienie. Podkreślajmy to z całą mocą, bo często w naszych rozmowach, w naszych debatach też publicznych, takich kościelno-publicznych, zastanawiamy się nad problemami świata, ekologii, takich innych, prawda, sprawiedliwości, problemem wojen. One są oczywiście bardzo ważne, istotne. Nie chciałbym tutaj pomniejszać czy umniejszać jakichkolwiek starań w tej materii o sprawiedliwość właśnie między ludźmi. I chrześcijanie włączają się w te działania, ale najważniejszym zadaniem chrześcijanina jest troska o własne zbawienie i rzecz jasna o zbawienie swoich braci i sióstr, bo tak jak wiemy, po prostu nie zbawiamy się w pojedynkę, jesteśmy w Kościele, we wspólnocie. Sobór Watykański to podkreśla, że zbawiamy się we wspólnocie ludu Bożego, do którego zostaliśmy włączeni na mocy sakramentu chrztu. Jeszcze jedna tylko uwaga. Kiedyś Ojciec Święty Jan Paweł II, za jego pontyfikatu została opublikowana deklaracja Dominus Jezus z Kongregacji Nauki Wiary, w której expressis verbis jest stwierdzona nauka katolicka ortodoksyjna, że zbawienie jest tylko w Jezusie Chrystusie dla wszystkich. Nie ma innych dróg zbawienia dla nikogo. I w dzisiejszej Ewangelii znajdujemy odpowiedź. Dlaczego? Dlatego, że tylko w Jezusie Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym jest możliwa ta głęboka transformacja, to nawet źle powiedziane, przemienienie śmiertelnej ludzkiej natury czy osoby ludzkiej właśnie zagrożonej śmiercią i doświadczającej śmierci de facto w umiłowane dziecko Boże, które tak jak Chrystus powołane jest do życia w niebie właśnie. Stąd ta piękna alegoria ziarna pszenicznego. Pan Jezus to mówi zarówno o sobie, jak też rozciąga tę alegorię na wszystkich, którzy w Niego wierzą. Prawda? Ale to tylko dzięki mocy Jego zmartwychwstania jest możliwe to przemienienie każdego, kto z Nim w wyraźny sposób, poprzez wiarę, poprzez chrzest, czy w mniej wyraźny sposób, poprzez dobre sumienie, dobre czyny, tęsknotę łączy się, tak jak to Sobór Watykański stwierdza, że poprzez swoje wcielenie Syn Boży zjednoczył się jakoś, czyli tajemniczo, z każdym człowiekiem. I każdy człowiek ma w nim, może mieć w nim swojego zbawcę, sprawcę wiecznego zbawienia. Ale możliwa jest też ta perspektywa odcięcia, odejścia, prawda? Władca tego świata zostanie precz wyrzucony. Władca tego świata i ci, którzy są jego po prostu sługami. Ewangelista Jan mówi o tych właśnie, Księga Apokalipsy bardzo mocno mówi, że są ludzie, którzy no, z całą stanowczością przynależą do ojca kłamstwa i zabójcy, prawda? I nie bagatelizujmy też tej kwestii, tego wielkiego zagrożenia, jakie jawi się przed człowiekiem wtedy, gdy bezwolnie czy świadomie, najgorzej gdy to jest świadomie, po prostu ulega diabelskiemu kłamstwu, duchowi ateizmu, świadomego odrzucania wiary, deptania jej, wyrzekania się jej i tak dalej. To bardzo trudny temat, bardzo złożony. Niemniej bądźmy świadomi, to w dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus mówi, expressis verbis, teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz, czyli w obliczu Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, stałego, każdy człowiek sprawuje sąd nad sobą, czy przynależy do tego właśnie ukrzyżowanego i wywyższonego Chrystusa, czy przynależy do Ojca Kłamstwa i z tej niewoli nie mogę się już wyzwolić. To jest naprawdę wielka tajemnica zbawienia bądź utraty zbawienia, przed czym Pan Jezus, Ewangelia, apostołowie bardzo mocno przestrzegają, łącznie na przykład z pierwszym listem świętego Jana, 5 rozdział, gdzie ten głosiciel miłości Chrystusa potwierdza, że świat, który leży w mocy złego, jest cały czas poza Chrystusem po prostu. Jest daleko od zbawienia. Istnieje szansa tego zbawienia, gdy, tak jak święta Faustyna, nieustannie modliła się za tych, którzy po prostu mieli trudność w momencie umierania nawiązania więzi ze Zbawicielem Chrystusem. Cierpiała wiele z tego powodu, ofiarowała te cierpienia za tych właśnie, za te osoby. A za kilka godzin, często rano czy następnego dnia, Pan Jezus osobiście jej dziękował za to, że pomogła po prostu w zbawieniu takiej czy innej osoby. Tak wygląda przesłanie piątej niedzieli Wielkiego Postu. Rzecz jasna, jeszcze cały szereg innych aspektów w tych niezwykle głębokich tekstach Pisma Świętego znajdujemy. Zapraszam do rozmowy, można postawić ewentualnie jakieś pytanie, ale bardzo proszę, by było ono związane z treścią tych właśnie fragmentów Pisma Świętego, Słowa Bożego, którego wysłuchaliśmy. Ale będziemy również wdzięczni za krótkie dopowiedzenia, jeżeli komuś przyszła jeszcze jakaś kolejna myśl, byleby była związana z tekstem tych właśnie fragmentów Słowa Bożego.
Minut po godzinie 19 na antenie Radia Maryja trwa audycja Szukając Słowa Bożego. Po rozważaniach liturgii słowa z najbliższej niedzieli, piątej niedzieli Wielkiego Postu, prowadzi nas ksiądz profesor Henryk Witczyk z Instytutu Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Zapraszamy Państwa do współtworzenia naszej audycji. Numery do naszego studia dla Polski Północnej 56 655 23 55, dla Polski Południowej 56 655 23 56. W telefonie w naszej rodzinie telefony są następujące: 536 600 100 oraz 536 600 200. Dla osób dzwoniących za granicę 48 56 655 23 33 oraz 48 56 655 23 66. Piętnaście minut po godzinie 19 na antenie Radia Maryja trwa audycja Szukając Słowa Bożego. Mamy pierwszy telefon, prosimy bardzo.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Chciałbym się zapytać i jednocześnie zwrócić
Pana
uwagę...
imię?
Mówi Michał z Polski Północnej. Chciałbym się zapytać i jednocześnie zwrócić uwagę na to, jak to zrozumieć, żeby w sercu człowieka Pan Bóg wypisywał te prawo, żeby poznawać Boga. Bo Pan Jezus mówi w dzisiejszych czytaniach, kto chciałby mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. Ja to tak właśnie rozumiem z tymi samymi czytaniami, które były tydzień temu, że Pan Jezus mówił, kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki zostały dokonane w Bogu. Czyli Pan Bóg w duchu człowieka, jako Duch Święty, prowadzi jakby taki rachunek sumienia w duszy każdego człowieka, jeśli człowiek się modli, jeśli wybierze Pana Jezusa za swojego Zbawiciela, za swojego Boga, i wtedy człowiek może w tym duchu, w którym Pan Bóg prowadzi każdego człowieka, jak było w pierwszym czytaniu, pokazywać mu, które czyny są dobre, a które czyny są złe. I teraz to pytanie, o które chciałem zapytać, bo to już mnie parę miesięcy nurtuje. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga. Jaki początek i kto jaki ma początek? Przecież Bóg nie ma początku. Ono było na początku u Boga. Czy tu jest coś źle wytłumaczone, czy ja coś może źle rozumiem? Szczęść Boże.
Bardzo dziękujemy, Panie Michale. Z Panem Bogiem, księże profesorze, prosimy.
Cześć Boże, zacznijmy od tego drugiego pytania. Rzeczywiście ten początek, Bereshit, en arche po grecku, w Septuagincie, należy przeczytać w kontekście Księgi Przysłów, rozdział 8, gdzie jest hymn o mądrości Bożej, która była na początku u Boga. I tam expressis verbis widać wyraźnie, że to określenie na początku oznacza wieczność Bożą, bo tam dalej czytamy, że zanim powstała ziemia, góry, niebo, prawda, wody, ja z Nim byłam na początku mistrzynią Jego, czyli jest to mowa o przymiocie Bożej mądrości, która jest w Panu Bogu wiecznie. I, czyli krótko mówiąc, oznacza to wieczność po prostu. Bez wątpienia to polskie słowo początek jest troszeczkę, może sugerować takie myślenie, jak tutaj Pan Michał przedstawił, ale w tekście greckim mamy arche, a rzeczownik arche to jest naprawdę, no jeżeli ktoś ma możliwość sięgnięcia do słownika grecko, powiedzmy polskiego czy angielskiego, proszę zobaczyć, ile ono ma znaczeń. Ale najważniejsze otrzymuje przez kontekst właśnie tej Księgi Przysłów, jak powiedziałem, ale również w prologu od razu ona się tłumaczy. Na początku było słowo, Słowo było u Boga, czy u Boga, czyli przy Bogu, i Bogiem było Słowo. Czyli z tych trzech określeń wyraźnie widać, że ten początek oznacza wieczność Bożą, że jednorodzony Syn Boży istniał z Ojcem po prostu w relacji do Ojca w wieczności. Dopiero czas nastaje wtedy, kiedy po prostu Pan Bóg stwarza, tak jak Księga Rodzaju mówi, czas po prostu stwarza istoty i czas, który się zaczyna liczyć dniami, miesiącami i tak dalej, latami, dla wyznaczania ciała niebieskie powstałe i tak dalej. Więc tutaj nie ma najmniejszych wątpliwości co do tego, że chodzi o jakiś początek w Panu Bogu. Natomiast pierwsze pytanie wymaga to, co Pan powiedział, no korekty mimo wszystko, bo zanim po prostu Duch Święty prowadzi chrześcijanina, objawia mu swoją wolę, to rzeczywiście w sercu, czyli w sumieniu, w umyśle tego chrześcijanina musi zagościć prawo Boże. Prawo, które ma określoną treść, słowa. I gdzież to słowo nowego przymierza jest objawione? To jest nauczanie Pana Jezusa, Ewangelia, krótko mówiąc, prawda? I gdy czytamy czwartą Ewangelię, to wyraźnie widać, i wielu też w innych tekstach, na przykład przypowieść o ziarnie, słowo jak ziarno, że ono musi wpaść w ziemię, dopiero wydaje owoce. W Ewangelii czwartej jest Ewangelia porównana najpierw do wody żywej, którą Pan Jezus oferuje Samarytance. Gdybyś wiedziała, kim jest ten, który z tobą rozmawia, prosiłabyś go, a dałby ci wody żywej. Teraz by ci dał, bo on teraz z tobą rozmawia i swoją wolę, swoje słowa, swoją Ewangelię tobie objawia. i ta woda żywa, czyli Jego nauczanie, wnika w Twoją duszę, w Twój umysł i zaczyna tam pracować po prostu. Te słowa wypisują się w Twojej duszy. Rzecz jasna, działanie Ducha Świętego towarzyszy temu Słowu, bo Słowo jest natchnione, czyli jest takim narzędziem, czy takim pojemnikiem, w którym Duch Święty może wejść do wnętrza człowieka. Prawda? Stąd mamy symbol wody żywej. To żywej oznacza wody, która jest ożywiana przez Ducha Świętego, prawda? Dlatego jest to woda żywa, bo niesie życie wieczne, niesie właśnie Ducha, który daje życie wieczne. Tak oto należy to głębiej rozumieć, że ta interioryzacja, tak to się fachowo nazywa, Ewangelii, to jest to wypisywanie Słowa Bożego w sercach ludzkich, w duszach, że ono zaczyna rządzić, Słowo Boże zaczyna rządzić ludzkim myśleniem, inspiruje to myślenie, przedstawia człowiekowi argumenty po prostu, jako niewzruszone, jako pewne w obliczu tych wszystkich pokus, jakie przychodzą ze świata, różnej filozofii czy szyderstw, nawet, prawda? Tak działa Ewangelia właśnie we wnętrzu chrześcijanina. Dlatego trzeba się też głęboko modlić o takie działanie Ducha Świętego, który rozjaśnia nam, czy głęboko ukazuje sens tego Słowa Bożego, które do nas trafia. Słuchamy je uszami, prawda, czy czytamy, a więc przez zmysł wzroku, słuchu, ono wnika do naszej duszy, prawda, jest nam głoszone ewentualnie w Kościele, to podstawowa forma, prawda, i zaczyna w nas pracować, czyli tworzyć to nowe przymierze. Dziękuję bardzo za to, za tę uwagę, za to spostrzeżenie, bo pozwoliło nam właśnie pogłębić formę tego bardzo pięknego określenia jeremiaszowego, czy raczej Pan Bóg używa tego, że wypiszę moje prawo w ich sercu właśnie.
Dziękujemy bardzo. 22 minuty po godzinie 19 na antenie Radia Maryja trwa audycja Szukając Słowa Bożego, a po rozważaniach z najbliższej niedzieli, 5 tygodnia, 5 niedzieli Wielkiego Postu, prowadzi nas po liturgii słowa ksiądz profesor Henryk Witczyk z Instytutu Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Odbierzmy kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Maria Cieszowa. Ja dziękuję pięknie za wspaniałe wytłumaczenie i przetłumaczenie Słowa Bożego. Natomiast zawsze mnie intrygowało w tej Ewangelii i jakby nie rozumiałam. Nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. To jest jedno pytanie. Jak Chrystus miał się czegoś nauczyć? Wydawało się, że to jest właśnie wzór człowieka doskonałego, z którego mamy przykład braci, który jakby Bóg Ojciec pokazał nam swojego Syna i mamy, On jest naszym wzorem. Mamy być tak jak On. A tu nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A drugie, modlił się z płaczem gorącym, żeby Go wybawił od śmierci. Jeżeli jest Bogiem, to nie boi się śmierci, bo nie musi wierzyć. To my możemy jako ludzie więcej bać się śmierci w zależności jak wierzymy w Boga i w życie przez te następne rzeczywiste. Więc ja, jak się nie boimy i wierzymy, jeżeli wierzymy w Boga i wierzymy, że jest niebo i sama miłość, szczęście i radość, no to się śmierci nie boimy, bo wreszcie przechodzimy na cudowną rzeczywistość. A on modlił się i płakał, żeby wybawić go od śmierci. On wiedział, że po śmierci on będzie, bo był Bogiem. To tyle.
Dziękujemy bardzo. Pani Mario, księże profesorze, prosimy.
No, nie wiem, czy pani Maria rzeczywiście słuchała mojego komentarza, którym wyjaśniałem, to staram się czynić to bardzo precyzyjnie i nieraz nawet podsumowuję, powtarzam pewne idee. Mówiłem wyraźnie, że to właśnie, bo pani tutaj popełniła zasadniczy błąd w naszym myśleniu o Chrystusie, bo powiedziała, jeżeli jest Bogiem, nie boi się śmierci. A to jest połowa prawdy o Jezusie z Nazaretu, Chrystusie, Mesjaszu. Jeżeli jest Bogiem, który stał się człowiekiem, we wszystkim podobny do nas oprócz grzechu. I to swoje synostwo Boże przeżywa właśnie jako człowiek i wyraża, tak jak pani tutaj bardzo pięknie podkreśliła, notabene też nie do końca prawdziwie, bo to nie jest tak, że człowiek ciężki, kiedy jesteśmy zdrowi, młodzi, piękni, prawda, zdrowi, nic tam nie dolega, ale nie boimy się śmierci, nie myślimy o niej. Ale proszę porozmawiać z ludźmi, którzy nawet mają bardzo głęboką wiarę, żarliwą modlitwę. Czy misterium śmierci, które jest na horyzoncie, nie wzbudza też pewnej bojaźni, prawda, czy jakiegoś cierpienia też, bo chodzi też o to doświadczanie cierpień po prostu, które wywołują płacz i ból, prawda. To nie da się wszystkiego uśmierzyć, czyli otępić człowieka tak, że nic nie czuje, no niczego, prawda, nie przeżywa, prawda. Chodzi tutaj o takie w pełni świadome przeżywanie tego zmierzenia się naszego człowieczeństwa, kruchego, przemijającego, z tą wielką nowością, jaką jest śmierć i wyobrażenie sobie tego, w jakim stanie się znajdę za chwilę po prostu. Na czym polega to Boże działanie? To jest wielkie misterium, prawda, wobec którego stajemy, prawda. I to wszystko budzi w nas takie właśnie przeżycia, jak tutaj są opisane, i możemy być tylko wdzięczni Panu Jezusowi, że jako prawdziwy człowiek przeżywał to, co prawdziwy człowiek, właśnie nie znieczulony jakimiś środkami, nie potępiony jakimś, prawda, no różnymi są dzisiaj metody na to, prawda, czy właśnie nieotępiony wizją eutanazji, żeby tak, prawda, sobie zadać śmierć i już, prawda, nic mnie nie będzie bolało, koniec, kropka i tak dalej. Totalna rezygnacja, absurd, rozpacz i tak dalej. To nie jest takie proste, to zmaganie się ze śmiercią, prawda, świadome zmaganie się ze śmiercią. I to nauczył się posłuszeństwa oznacza to, co podkreślałem kilka razy, że przeżył to posłuszeństwo właśnie jako prawdziwy człowiek w naszym też imieniu, prawda, jako Syn Boży, który stał się człowiekiem. To podkreślam, proszę Państwa, to jest istota tajemnicy wcielenia. My oddzielamy najczęściej bóstwo Chrystusie od człowieczeństwa i podkreślamy albo człowieczeństwo, albo bóstwo. Podczas gdy misterium wcielenia polega na tym, że Syn Boży żyje, doświadcza wszystkiego, również więzi z Ojcem, jak prawdziwy człowiek. Przecież nie emanuje, nie epatuje tym swoim synostwem Bożym, bo nawet cuda, które czyni je bardzo dyskretnie po prostu. W odróżnieniu choćby od różnego rodzaju, prawda, uzdrowicieli, którzy najpierw narozczyniają przeróżnych znaków, naczynią, prawda, maści i tak dalej. Pan Jezus mówi to bardzo dyskretnie, delikatnie, nie chce, żeby rozgłaszano nawet, prawda, wielu jego cudów. Więc tak to należy rozumieć. Sądzę, że takie zagłębienie się w to prawdziwe bóstwo, które jest w prawdziwym człowieczeństwie Chrystusa, pozwoli nam zobaczyć Jego wielkość, również Jego miłość, że jako prawdziwy Syn Boży, ten właśnie istniejący w wieczności z Ojcem i cały czas, nawet gdy żył na ziemi, zjednoczony z Ojcem, co w Ewangelii Janowej czytamy prawie w każdym rozdziale, że jako zjednoczony z Ojcem żyje jako prawdziwy człowiek po prostu, zmagając się z tymi oszczerstwami, z tymi polemikami, prawda, z tymi prześladowaniami, łącznie z tą perspektywą drogi krzyżowej i bardzo, bardzo bolesnej śmierci na krzyżu. Mam nadzieję, że to chociaż w jakiejś mierze pozwoliło Pani Marii trochę głębiej spojrzeć na misterium tej odkupieńczej śmierci i zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Zwróćmy uwagę, jak mówimy Pana, czyli Boga, Jezusa Chrystusa. Akcentujemy człowieczeństwo, Jezusa po prostu, imię człowieka.
Bardzo dziękujemy, księże profesorze. Nasza audycja Szukając Słowa Bożego dobiegła końca. Po liturgii słowa z najbliższej niedzieli, Wielkiego Postu, piątej niedzieli, 17 marca, poprowadził nas dzisiaj ksiądz profesor Henryk Witczyk z Instytutu Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Serdecznie dziękujemy, księże profesorze.
Dziękuję bardzo, Bóg zapłać. Pozdrawiam ojca Roberta i wszystkich Państwa. Odniosę się tylko króciutko do psalmu 51, gdzie modlimy się o moc Ducha, o Ducha Świętego i o Ducha Ofiarnego. To jest modlitwa skruszonego grzesznika. Nie tylko o odpuszczenie grzechów, ale przede wszystkim o tę boską moc Ducha. Ducha mocy, Ducha Świętego, Ducha Ofiarnego.
Bardzo dziękujemy. Dziękuję również Państwu za współtworzenie naszej audycji, za to, że Państwo byli z nami.